przy gorącym stole.
Dobry wieczór, 8 minut po godzinie 18:00, tradycyjne poniedziałkowe spotkanie przy gorącym stole. Dziś ze mną zasiadają w studiu poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór, panie
Dobry wieczór, witam serdecznie.
A także przewodniczący Unii Pracy, Waldemar Witkowski. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Chciałem powiedzieć panie pośle, panie przewodniczący, ale to może się niedługo zmieni. A łączy się z nami za pośrednictwem internetu poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek. Kłaniam się nisko, panie pośle.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam moich adwersarzy i witam państwa.
Dlaczego z góry pan zakłada adwersarzy? Może będziemy mieć wspólne poglądy?
Zapytał pan Witkowski.
Na to liczę. Mam nadzieję, że się rozczaruje i pan
przewodniczący. Mile rozczaruje, panie pośle.
Ale równie dobrze, pan może zmienić swoje poglądy.
W tej audycji działy się nie takie cuda. Jestem gotów uwierzyć prawie we wszystko. Łukasz Kaśmierczak, jeszcze raz witam państwa serdecznie. Mam dzisiaj dwa tematy, które przygotowałem sobie, takie żelazne, stałe, które były omawiane w ubiegłym tygodniu. Między innymi nowelizacja kodeksu wyborczego w ubiegłym tygodniu przez Sejm, ale także druga sprawa, jedna z wypowiedzi bardzo prominentnego polskiego polityka, która narobiła mnóstwo szumu. O tym za chwilę. O faktach, ale na razie, no jednak o ploteczkach. Panie przewodniczący, zwracam się do Waldemara Witkowskiego. Podobno niedawno wszyscy ludzie lewicy, jacy są tylko na tej scenie politycznej, spotkali się w jednym symbolicznym miejscu przy grobie Aleksandra Małuchowskiego, dawnego przewodniczącego i takiego lidera duchowego trochę Unii Pracy. I podobno tam postanowiliście, że idziecie do wyborów jednym frontem. I to jest już bardzo zaawansowane. No więc pytam u źródła. Pańska obecność dzisiaj jest idealna dla mnie, żebyśmy tę plotkę zamienili w fakt.
Nie przygotowałem odpowiedzi takiej do mediów, ale powiem tak. 23 lata temu to Aleksander Małachowski, internowany więzień, poszedł z drzewem oliwnym do Leszka Millera. Udało się porozumieć. No, z kilkoma gałązkami. Ale nazwijmy to drzewkiem oliwnym. No i udało się stworzyć tą koalicję SLD-UP, później jeszcze poszerzoną o krajową partię emerytów i rencistów, no, która w 2001 roku zdobyła ponad 40% głosów. I gdyby nie jakieś tam machinacje z ordynacją wyborczą tuż przed wyborami,
żyjecie tym jeszcze mocno.
To prawdopodobnie miałaby bezwzględną większość, tam troszkę zabrakło.
No, tam bym jeszcze niektóre wypowiedzi polityków dołożył, jak pan wie.
Faktycznie, no pamiętamy Belkę i nie tylko.
Tak jest.
No ale też 26 stycznia, oczywiście w 19. rocznicę śmierci Aleksandra Małachowskiego spotkaliśmy się przy grobie. Mówię, to spotkaliśmy się po obok Unii Pracy, była Nowa Lewica, Lewica Razem, BPS.
I symbolicznie. Włodzimierz Czarzasty był?
Włodzimierz Czarzasty też był. Symbolicznie złożyliśmy tam wieniec od partii, ale także od Sejmu. No i później w takiej ekumenicznej rozmowie u sióstr w ośrodku ociemniałych
w Laskach.
No, odbyły się pewne rozmowy.
Lewica spotyka się u sióstr, no to już no, jest.
Na tym polega ekumenizm, panie redaktorze.
Koniec świata, dobrze, ale takie spotkanie, jak rozumiem, kurtuazja kurtuazją, ale skądś jest to przeciek, że będziecie jedną partią szli. A przypomnę, byliście dosyć pokłóceni mimo wszystko.
Powiedziałbym tak, jak porównuję kłótnie na prawicy między panem Ziobro, panem Kaczyńskim, panem Gowinem, to te dyskusje na lewicy są niczym.
No dobrze, tylko że oni są w jednym bloku, a wy od lat idziecie osobno, no to...
Nie, osobno nie. No generalnie w ostatnich wyborach oczywiście Unia Pracy nie startowała w wyborach parlamentarnych, bo mieliśmy różne zdania na temat tworzenia koalicji wyborczej, a pozostałe partie szły wtedy razem. No i teraz ta koalicja jakby ulega naturalnemu rozszerzeniu.
Kończąc ten wątek, to będzie sformalizowane? Będzie ogłoszone
będzie
światu?
Będzie sformalizowane. No, ciała statutowe partii poszczególnych się muszą w tej sprawie powiedzieć.
Kiedy będzie to urbi et orbi, jeżeli już używamy takiej
retoryki? Myślę, że w połowie lutego.
No dobrze. Panowie, nie będę pytał, bo to jeszcze nie jest fakt. Chcieliśmy sobie na chwilę poplotkować tutaj z panem przewodniczącym. Wracamy do ostatniego posiedzenia Sejmu. Wy byliście na sali sejmowej. No i została uchwalona nowelizacja kodeksu wyborczego. Opozycja mówi o zmianie reguł gry w trakcie meczu. Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że to ustawa, która zwiększa udział obywateli w głosowaniu. I o to tak naprawdę chodzi. czym w takim razie jest nowelizacja kodeksu wyborczego, którym jest tak głośno i czy ona rzeczywiście ma jakieś wielkie znaczenie dla wyniku tych wyborów? Pan poseł Franciszek Sterczewski.
No ja przede wszystkim jestem zdziwiony, że no, Prawo i Sprawiedliwość przypomina sobie o na przykład wykluczeniu komunikacyjnym no dopiero w sytuacji, kiedy realnie miałoby to prawda, przywrócenie autobusów w te wykluczone sołectwa i wsie dopiero wtedy, kiedy to mogłoby im pomóc właśnie wygrać wybory. Uważam, że to jest wielka szkoda, że no tylko właśnie raz na 4 lata tutaj władza chce realnie pomóc z tym problemem. Ja się cieszę, że no jest refleksja nad podniesieniem frekwencji, bo uważam, że im wyższa frekwencja, tym no poczucie obywateli i obywatelek, że ta nasza reprezentacja, nasza obywateli, prawda, w Sejmie i w Senacie jest odzwierciedleniem...
Ma większą moc.
Tak, więc działania profrekwencyjne jak najbardziej, jednak no, nie można tego robić rok w czasie mniejszym niż rok przed wyborami i dlatego no, niepokojące jest to, że no, świadomie ta nowelizacja dotyczy tylko tych rejonów, w których Prawo i Sprawiedliwość no wie, że ma swój elektorat i chce pomóc, prawda, w zasadzie sobie w poprawie wyniku, ale no my się tym nie przejmujemy. Wierzymy, że, no, że zwycięstwo partii demokratycznych, czyli teraz znajdujących się w opozycji, tak jak wcześniej tu wspomniana lewica, fajnie, że się jednoczy, kibicuje. Mam nadzieję, że też partie opozycyjne tak się zjednoczą, tak ułożą listy, że faktycznie będziemy mieli tą większość, że nawet większość konstytucyjną uda się wywalczyć i tym samym no, przywrócić to państwo na właściwe tory. A zatem no, nie podoba nam się to, że PiS działa, no, zmienia reguły gry w czasie jej trwania.
Ale powiedział pan aż jak Donald Tusk o gwałcie na demokracji? Aż takich mocnych słów pan
znaczy, nie przypominam sobie, żeby on użył tego słowa w tym momencie. Nie znam tej wypowiedzi, ale uważam, że to jest... no, nie używałbym też takiego określenia w kontekście nadnaruszenia zasad. Uważam, że no, to jest świadome machlojki, świadome działania, które obserwują od dłuższego czasu, tak samo w obszarze mediów, w obszarze prawda, no, tego, że to jest wyjątkowa sytuacja, że politycy opozycji mają możliwość też się wypowiedzieć, ale w mediach...
Prawda, tutaj w telewizji... zawsze mają większość nawet w każdej debacie, bo tak sobie konstruuje, żeby... Ale,
tak, to się rzadko zdarza. Znaczy, powinien być pluralizm. Wszystkie opcje polityczne powinny mieć tyle samo głosu, a niestety widzimy, co się dzieje w TVP, widzimy, jak się to dzieje w innych mediach i niestety w wyborach prezydenckich widzieliśmy, ile czasu miał na przykład prezydent Duda, a inni kandydaci. Dlatego widzimy, że PiS daje sobie więcej szans, więcej możliwości, robi wszystko, żeby wygrać w sposób nieuczciwy, ale my się nie przejmujemy i tak te wybory wygramy.
Marcin Poszucek, panie pośle, to pewnie będzie pan chciał się odnieść do słów posła Sterczewskiego. Czy rzeczywiście to jest tak, że ta ustawa robi, że tak powiem, zamieszanie tylko tam, gdzie jest daleko od szosy? Bo to takie powiedzenie, które jeszcze pamiętam, pewnie pan przewodniczący pamięta z słynnego, wspaniałego, bardzo dobrego serialu, który dużo mówi o naszym państwie. Panie pośle.
Szanowni państwo, przede wszystkim nie jest prawdą to, co mówią politycy opozycji, że ktoś zmienia zasady dosyć późno, bo przypominam państwu, styczeń 2011 roku, rok wyborczy i właśnie w styczniu, tak jak teraz. Platforma Obywatelska i PSL, wspierana przez część polityków lewicy, zmienia zasady w sposób daleko bardziej idący, dalej idący niż my, ponieważ zmieniany jest kodeks wyborczy, ponieważ zmieniane są zasady wyborów chociażby do Senatu, są zmieniane okręgi wyborcze i nikomu nie przeszkadzało to, że za kilka miesięcy są wybory. Co więcej, te zmiany faktycznie były w pewnych obszarach tak daleko idące, akurat nie w sprawach JOW-ów, że Trybunał Konstytucyjny, jeszcze wtedy pod przewodnictwem pana prezesa Rzeplińskiego, w lipcu 2011 roku negatywnie ocenił pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o kwestie chociażby ograniczeń w kampanii wyborczej. Tak działała demokratyczna Platforma Obywatelska, panie pośle Staleczewski. Pan wszedł do gniazda żmij i niestety musi pan z dobrodziejstwem inwentarza brać to, co pana koledzy robili, gdy rządzili. Zmieniali znacznie dalej zasady niż my to robimy, tylko że oni to robili pod siebie. My to robimy po to, aby Polacy mogli brać udział w wyborach w sposób znacznie bardziej komfortowy. Zakładam, że zarówno pan poseł Staleczewski, jak i pan przewodniczący Witkowski mają do lokalu wyborczego kilkaset metrów. Ja notabene jako mieszkaniec Piły również mam bardzo blisko. Natomiast są mieszkańcy bardzo wielu miejscowości, i to nie takich najmniejszych jakichś przysiłków, ale także średniej wielkości wsi, gdzie mieszka 300-400 osób, którzy mają 8-10 kilometrów. Takich osób w Wielkopolsce jest bardzo wiele. Od tego zresztą w dużej mierze się zaczęło, od naszych rozmów z samorządowcami, chociażby w gminie Gołańcz w powiecie wągrowieckim, chociażby w gminie Oborniki w powiecie obornickim, gdzie rządzą samorządowcy, którzy nie są związani z Prawem i Sprawiedliwością, więc można powiedzieć są bliżej formacji opozycyjnych, a jednak podnoszą, że mają duże wioski, duże sołectwa, które nie mają swoich komisji wyborczych, że muszą ci ludzie jechać 8-10 kilometrów. Co wam ci ludzie przeszkadzają? W ostatnich latach, ale także wcześniej, przecież w tych miejscowościach są sale wiejskie, są remizy, są często świetlice szkolne, gdzie można takie wybory przeprowadzić. I tutaj zresztą takie bardzo kpiące wypowiedzi przedstawicieli opozycji, chociażby pana prezydenta Karnowskiego, prezydenta Sopotu, który mówił, no gdzie ci ludzie ze wsi będą głosować? Czy na plebaniach, a może im szopy pobudujemy? No to pokazuje stosunek ludzi Platformy i całej tej opozycji, jak państwo mówią, my jesteśmy tacy demokratyczni, my jesteśmy tacy świat, a my mamy do komisji wyborczej 200-500 metrów do szkoły, do przedszkola, do domu kultury, a niech ci z wiosek jadą te 10 kilometrów. A co tam im szkodzi? To są, proszę państwa, standardy Platformy i niestety Lewicy.
Ale pytanie takie, czy nie dało się tego zrobić wcześniej, tylko właśnie w roku wyborczym? Bo tu może o to właśnie chodzi.
Jeśli mogę się tak odnieść, moim zdaniem problem polega na tym, panie pośle, że gdybyście faktycznie realizowali po prostu postulaty, które i to, co obiecaliście, to, co zadeklarowaliście, gdyby PKS Plus nie był niewypałem, tylko gdyby faktycznie funkcjonował, gdybyście, tak jak obiecaliście, gdybyście przewracali te połączenia komunikacyjne i autobusy w tych wszystkich gminach w Polsce, a przypomnijmy, około 14 milionów Polek i Polaków nie ma dostępu do transportu publicznego. Upadają kolejne PKS-y, PKS Radom, PKS Wałcz i tak dalej. Gdybyście po prostu zarządzali umiejętnie, wówczas to, o czym pan mówi, w ogóle nie byłoby potrzebne, bo ludzie nie tylko raz na 4 lata, ale po prostu na co dzień mieliby dostęp do dobrej komunikacji publicznej.
Panie pośle, bardzo proszę za chwileczkę.
Panie pośle, przede wszystkim, jeżeli chodzi, to my mamy programy, które przywracają te połączenia PKS, chociażby w powiecie pilskim. Bardzo się cieszę, że te starostwa, te gminy, ci włodarze gmin i powiatów, którzy chcą współpracować bez żadnego problemu, otrzymują bardzo duże dofinansowanie, ponad 50% do organizacji przewozów. Tak jest właśnie w powiecie pilskim, ale tak jest chociażby w rejonie Wągrowca czy Maregonina. Tam, gdzie są chętni, tam są przywracane te połączenia. Natomiast wie pan co? Nawet gdyby złote Mercedesy miały wozić tych ludzi do wyborów, to dlaczego oni mają jechać 10 kilometrów, a nie mieć lokalu tak jak Franciszek Staleczewski? Ile pan ma? 200 metrów do lokalu wyborczego? 500? Ile pan ma? Może kilometr? Niech pan się pochwali. Ile pan ma metrów do lokalu wyborczego, w którym ostatnio głosował, oddał pan głos na samego siebie? Ile metrów?
Ale panie pośle, ale to jest oczywiste, że wszystkim nam zależy, żeby każdy miał dostęp do urny jak najlepszy. Tylko to, co ja chcę powiedzieć, to, że nie może być tak, że państwo tutaj populistycznie próbujecie przywrócić jakieś połączenia tylko w sytuacji, kiedy wam się to opłaca i robicie to tylko dla siebie, dla władzy, dla utrzymania się przy korycie, a nie tak naprawdę, nie chodzi wam o przywracanie usług publicznych, które zaniedbujecie od 8 lat. Panie pośle,
trzeci gość czeka.
800 tysięcy kilometrów linii autobusowych zostało zlikwidowanych w czasie rządów PiS, więc proszę tutaj nie kłamać o przywracaniu PKS-u.
Panie pośle, Teraz ja was pogodzę. Waldemar Witkowski, jak daleko ma pan do lokalu wyborczego?
Po pierwsze, kiedyś miałem bardzo blisko, ale od kilku lat mi zmieniono lokal wyborczy. Mam ponad kilometr do lokalu wyborczego. Nie wiem dlaczego, ale powiem panu, XXI wiek, panie Marcinie, mamy i może czas przejść na nowocześniejsze formy głosowania. Wszyscy mamy ePUA, podpis elektroniczny i tak dalej. Dlaczego nie dopuścić...
To teraz pan tym... mówi Konfederacją.
Nie, ale dlaczego nie dopuścić tych ludzi, nawet jak pan nazywa, jak ja tak ich nazywam. Bo nie nazywam, wszyscy są równi. Nieważne, czy ktoś mieszka na wsi, w mieście, w małej miejscowości, żadnej głębokiej wsi, nie będę użył takiego sformułowania, ale jeżeli ktoś ma daleko do urny wyborczej, albo jest na wakacjach i tak dalej, dlaczego nie dopuścić głosowania przy użyciu państwowego ePUAP-u? XXI wiek się kłania, wiele rzeczy tak potrafimy załatwić. Tu zmieniajmy ordynację wyborczą.
Wczoraj a dokładnie teraz... o użyciu pułapu mówił poseł Tuduj z Konfederacji.
Ale to nie ma znaczenia. Czy ludzie myślący przyszłościowo muszą wiedzieć, że w przyszłości będzie głosowanie przy pomocy elektroniki. Albo to, co próbowaliście nieudolnie wprowadzić, głosowanie korespondencyjne, bo to w wielu krajach na świecie jest i ona umożliwia głosowanie przez kilka dni wcześniej przy pomocy Poczty Polskiej. A teraz, co zrobić, żeby ułatwić... Co zrobić, żeby ułatwić wybory w dniu wyborach? Darmowa komunikacja publiczna. Już pierwszy krok. Poseł Starczewski mówi o większej ilości
to
połączeń,
mieście, ale jeszcze... To w mieście, gdzie jest komunikacja
nie, ale
publiczna.
Na wsi, tam gdzie jest komunikacja, czy w małych miejscowościach, też powinna być w dniu wyborach dla wyborców darmowa. Kolejny przykład, oprócz tego głosowania elektronicznego, oprócz głosowania korespondencyjnego, chciałem panu przypomnieć, że AWS, kończąc swój byt w 2001 roku, zmienił też ordynację wyborczą. W roku wyborczym. Aleksander Kwaśniewski nie zawetował tej ustawy.
Czyli przyłożył rękę.
Ona weszła w życie. Znaczy nie chciał burzyć demokracji. I co się stało z AWS-em? Był tak na fali spadkowej, podobnie jak wy. W ogóle nie weszli do parlamentu. Więc trzeba, moim zdaniem, kruszenie kopii o ordynację wyborczą, która obywatelom w większości nic nie daje.
Pusta dyskusja. Ale im więcej osób głosuje, tym...
Ale to nie ma dyskusji. Wszystkim nam zależy, żeby głosowało najwięcej osób. Pytanie, czy powinni głosować tylko ci, co płacą podatki w Polsce, czy na przykład ci, co mieszkają na wyspach Bahama? To jest też pytanie do Sejmu aktualnej kadencji.
Marcin Porzucek, bardzo proszę.
Ja dziękuję panu posłowi Witkowskiemu, że podzielił się...
Jednak pan poseł.
Jak daleko ma do lokalu, mówił, że miał bardzo blisko, czyli rozumiem 100-200 metrów, no to ja mam ponad kilometr, współczuję, panie pośle, ale naprawdę jest bardzo wielu mieszkańców, którzy mają dalej. Kwestia prekretu, wyjaśniłem to przed chwilą, wskazując na samorządy, które bez problemu sobie z tym poradziły, korzystając z naszych programów, ale tak jak jeszcze raz powtarzam, panie pośle Stareczewski, tu nie chodzi o PKS-y, tu chodzi o to, żeby ludzie po prostu mieli bliżej. Szkoda, że pan się nie jest w stanie przyznać, że ma pan 200 czy 300 metrów do lokalu wyborczego i pan nie rozumie tych problemów, którzy mają inni ludzie i pan może na rowerze, autobusem, na czym pan chce dotrzeć, a nawet na nogach, pieszo, do lokalu
panie
wyborczego.
Panie pośle, nie chodzi o to, kto ile ma, nawet tak jak wcześniej wspomniał tutaj pan szanowny kolega Witkowski, gdyby głosowanie korespondencyjne, gdybyście to potrafili zorganizować, tak jak nie potrafiliście zorganizować dwa lata temu, wówczas nikt nie musiałby się ruszać z domu. Pan rozumie różnicę, czym się różni 0 metrów od wyjścia gdziekolwiek, czy ustalimy, czy 500, czy kilometr, nieważne. Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, seniorki i tak dalej, wszyscy mogliby głosować korespondencyjnie, gdyby wam na tym zależało. Ale wy wiecie, że będziecie robić tylko tak, żeby sobie pomagać, żeby utrzymać się przy władzy, a nie żeby poprawiać frekwencję.
Panie pośle, bardzo proszę, może pan dokończyć myśl? Czekałem, aż pan poseł weźmie oddech.
Jeżeli chodzi o kwestię głosowania internetowego, to przede wszystkim no my zwracamy uwagę, że jednak jest to dosyć doniosły akt głosowania, ale tutaj przede wszystkim problemem jest technologia. I pan poseł Witkowski mówi o głosowaniu internetowym. Panie pośle, mamy 27 krajów unijnych. Wie pan, w ilu krajach unijnych obowiązuje głosowanie internetowe?
Ale nieraz warto być awangardą.
Czyli nie wie pan, to ja panu odpowiem. W dwóch krajach. W dwóch niewielkich krajach to obowiązuje, między innymi w Estonii, która faktycznie jest liderem nowych technologii. Natomiast kraje i demokracje pewnie bardzo mocne, szczególnie w ostatnich dekadach, nie stosują tego typu rozwiązania, ponieważ ono niesie za sobą poważne zagrożenia zagrożenie atakiem cyberprzestępczości.
I wówczas stosując głosowanie korespondencyjne. No są rozwiązania, wystarczy z nich korzystać.
Głosowanie korespondencyjne żeśmy swego czasu proponowali w czasie pandemii, tak aby zgodnie z konstytucją dochować konstytucyjnego terminu i państwo poprzez obstrukcję Senatu żeście do tego nie dopuścili, a następnie mimo też faktycznie ekstraordynaryjnych rozwiązań przyklasnęliście, jak tylko mogliście zmienić Małgorzatę Kidawę-Błońską na Rafała Trzaskowskiego, to notabene także przegrał. Ale nie w tym rzecz, bo co jest kluczowe? O co chodzi w tej nowelizacji? Po pierwsze, to są właśnie zasady, które umożliwiają mieszkańcom małych miejscowości głosowanie w nieopodal swojego domu. Dla mieszkańców Poznania, Piły, czy nawet miast powiatowych, takich jak Szamotuły, jak Wągrowiec, Czarnków, to nie ma większego znaczenia. Natomiast dla tych małych miejscowości, dla ich mieszkańców ma to duże znaczenie. I są także pewne obszary, które faktycznie wzmacniają możliwości kontroli wyborów. I my tutaj zachęcamy
naszych... Kontrola wyborów to jest może kolejny temat, który warto poruszyć.
Macie prawo zgłosić i mężów zaufania, jak każdy komitet, i oczywiście członków komisji. Jeżeli chcecie, to naprawdę w każdej komisji może być wasz przedstawiciel. Nikomu to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, zapraszam was do tego. A to, że twarzą tego przedsięwzięcia Sławomir Nitras, no to myślę, że tylko przeszkodzi wam, ale to jest wasza sprawa.
Wywołał pan, panie pośle, ten temat, no to ja go pociągnę. Donald Tusk zapowiedział, a jeszcze w Platformie, akcję przypilnowania wyborów przed fałszerstwami. Tak dokładnie wyraził się. Mówi, w naszych szeregach mamy Sławomira Nitrasa właśnie. Nie zawahamy się go użyć. To może Waldemara Witkowskiego zapytam. Znaczy, tym razem, czy to jest realna groźba? No bo PiS szykuje swój korpus ochrony wyborów. Tak z kolei go
z autopsji
nazywa.
Przypomnę kilka wyborów, które niestety komisje się myliły i w jednym przypadku nawet Sąd Najwyższy musiał zdecydować w wyborach do Europarlamentu, gdzie komisja niechcący przypisała prawie wszystkie głosy z jednej kandydatki na innego kandydata.
A pamięta pan książeczkę?
A książeczkę z PSR-em? Znaczy generalnie no... Komisjach zasiadają ludzie i oni też się mylą. Sam ja tego doświadczałem, sam to było później prostowane, ale tamta sprawa, przynajmniej dwie takie sprawy, gdzie Sąd Najwyższy rozstrzygał, pierwsza, no nie będę wymieniał nazwisk, bo to obydwoje ludzie lewicy, ale gdy w Złotowie tylko powiem, przypisano prawie wszystkie głosy z jednej kandydatki na innego kandydata.
To był błąd ludzki, bo mi się nie chce wierzyć.
No, prokuratura nie postawiła nikomu zarzutów, tak.
Ale pańskie wysunięcie mówi więcej niż
ale niestety ja powiem coś takiego, co miałem kiedyś w spółdzielni mieszkaniowej. Też było podejrzenie o bardzo poważne tam nadużycie komisji skutacyjnej. Przeliczyliśmy ponownie głosy, no i się potwierdziły głosy mieszkańców. I od tamtego czasu prowadziłem inną zasadę, że to nie kandydaci tworzą komisję skutacyjną, tylko tworzą niezależni pracownicy, a kandydaci mogą mężów zaufania i od tamtego czasu nie mam protestów sejmowych, nie mam protestów sądowych i innych.
Na skalę ogólnopolską, czy to jest w ogóle realne i intencjonalne, żeby ktoś chciał fałszować wybory? Bo to, że każde ugrupowanie powoła swoich mężów zaufania, jest moim zdaniem normalną,
spotykaną praktyką. Najwięcej błędów jest na poziomie podstawowym. Czy komisje na dole mają możliwość mylenia się najczęściej?
Obwodowa komisja wyborcza.
Tak jest. Tak. Mhm.
Poza tym to są też sytuacje ludzkie zupełnie. No, dlatego po prostu potrzebna jest kontrola wyborów, absolutnie. Ale też ja jestem za tym, żeby ta komisja, ci mężowie i żony zaufania, żeby tworzyli takie małe komórki.
Nie słyszałem. Mężowie i żony zaufania.
No, spodziewam się, że panie pewnie też będą chciały pilnować wyborów, bo to w interesie całego społeczeństwa jest. No i to jest oczywiste, że mogą się zdarzyć wszelkie błędy intencjonalne, nieintencjonalne, ale po to powinny być takie właśnie komórki mężów i żon zaufania, żeby patrzeć wszystkim na ręce, sprawdzać, czy wszystko jest okej. Okay. Niech te osoby będą z różnych partii, z różnych środowisk, tym lepiej, nie?
Ale panowie tak miękko mówicie. Jakby nie, to były drobne jakieś buchalteryjne błędy. Nie, chodzi o takie intencjonalne, systemowe działanie.
To znaczy, powiem tak, no, jeżeli będzie, jest scenariusz optymistyczny, tak? Że są w każdym komisji, powiedzmy, jest ta komórka złożona z tych osób, sprawdzają, wszystko się zgadza, okej. Ale ta ustawa, o której rozmawiamy, zmieniająca właśnie kodeks wyborczy, no ma takie niepokojące zapisy, jak możliwość filmowania, kontrolowania, takiego, prawda, szpiegowania siebie nawzajem. Moim zdaniem to jest świadome wprowadzanie zamętu i chaosu, który niestety, no, kojarzy się z tym wszystkim, co
robi również... A może patrzenie również... na ręce właśnie, jak więcej będzie jawności.
Ale to w sytuacji poważnego napięcia politycznego i polaryzacji, to może budować sytuacje konfliktowe. I ja, moim zdaniem, to jest świadome po prostu szerzenie chaosu i grozi nam niestety powtórka z tego, co robił Donald Trump czy Jair Bolsonaro, czyli w sytuacji, kiedy PiS wie, że idzie na przegrane wybory, będzie się starał je podważać, będzie się starał właśnie...
Ale już raz PiS oddał władzę, przypomnę.
No ale mamy inną sytuację, to mamy kompletnie inne zaangażowanie w spółki, inne Orleny, inne zarządy, inny interes i zupełnie inne zarzuty, również wobec wielu osób, które łamały konstytucję. To jest zupełnie inna sytuacja, dlatego PiS walczy o być albo nie być i po prostu siedzieć lub nie siedzieć, no bo dlatego ja się spodziewam, że tak jak z mediami, tak jak przy różnych okazjach, zasady będą próbowali naciągać, ale moim zdaniem nie będą w stanie realnie, faktycznie wygrać.
Poseł Marcin Porzucek, bardzo proszę. Panie pośle.
Szanowni Państwo, no, w polityce opozycji, przed chwilą słyszeliśmy posła Staszewskiego, kto już wie, jak skończą się wybory. On jest przekonany, tak jak jego koledzy, że wygrają. I ja nie wiem, jak będzie, bo to zdecydują Polacy i jestem dobrej myśli. Myślę, że wygra Prawo i Sprawiedliwość, ale spodziewam się wszelkich możliwych scenariuszy. Nie jestem pewny. Ta pycha nie jest tak wielka jak u polityków opozycji, którzy już dzielą skórę na niedźwiedziu. Słychać to na każdym kroku i słychać to było także w tym, co mówił przed chwilą pan poseł Sterczewski. Panie pośle, to, że będą obserwowane wybory, to, że będzie nagrywanie, ale nie na potrzeby własne czy prezentowanie na Facebooku, ale wyłącznie jako dowód ewentualny.
A skąd pan wie? Ustawa tego nie określa właśnie.
Jeżeli pan pozwoli, bo ja panu, to będzie pan, przecież to wasi ludzie, także będą uczestniczyć w monitorowaniu tych wyborów. Ja pamiętam doskonale 2014 rok, byłem wtedy jeszcze radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i 8 dni czekałem na potwierdzenie, czy jestem radnym, czy nie jestem. Taki chaos zgotowaliście państwo rządzący wespół z ówczesną Państwową Komisją Wyborczą.
To porządkujemy tego, zamiast dokładać więcej chaosu, panie pośle.
Ale gdyby pan nie przerywał, byłoby nam znacznie prościej. My mamy na tyle dużo czasu, że każdy się odniesie. Ja z pokorą słuchałem pana wynurzeń i pan zaraz również odniesie się do tego, co ja mówię. Pan jest przekonany o tym, mówi pan, nie będąc Trybunałem Konstytucyjnym, o tym, że coś jest zgodne z Konstytucją albo niezgodne. No o tym, co jest, a co nie jest, orzeka Trybunał, a nie poseł Sterczewski, czy ten, czy inny prawnik, bo trzeba dbać o Konstytucję. Pan jest strażnikiem Konstytucji samozwańczym, a sam pan podważa zapisy Konstytucji wskazujące, że to Trybunał ocenia, co jest zgodne z Konstytucją, a co nie jest. Krótko mówiąc, przed nami wybory, przed nami to, aby każdy Polak, mam nadzieję, że jak największa liczba, mam nadzieję, że uda nam się przekroczyć frekwencję 70% nawet i wówczas niech mieszkaniec Poznania, mieszkaniec Piły, mieszkaniec Rogoźna czy mniejszej miejscowości jakiejś innej ma szansę zagłosować i albo wybierze Prawo i Sprawiedliwość, albo wybierze Platformę Obywatelską. No ja osobiście wątpię, jak państwu uda się teoretycznie, gdybyście faktycznie mieli szczęście i wygrali, jak państwo zdołacie przygotować budżet, jak państwo zdołacie przygotować ustawy światopoglądowe, podatkowe, społeczne, bo wy się kompletnie różnicie. Na samym początku pan przewodniczący Witkowski martwił się Zjednoczoną Prawicą. My się w 90% spraw zgadzamy. A w tych sprawach, w których się nie zgadzamy, to patrzymy w tę samą stronę, ewentualnie różnimy się drogą, jak do celu dotrzeć. Natomiast państwo, patrząc na pana Sterczewskiego, który wywodzi się ze społeczników, partii Razem, a z drugiej strony liberałów z Nowoczesnej, państwo się kompletnie różnicie. Więc nie, to byłby niesamowity chaos, gdybyście doszli do władzy. Ale niech Polacy o tym zdecydują w wyborach. Niech jak największe grono Polaków pójdzie do wyborów i odda świadomy głos. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo wcześniej pan Sterczewski mówił o Telewizji Polskiej. Proszę pana, ja tam często bywam. Ja nie odmawiam żadnym medium, ani TVN-owi, ani Polsatowi, ani TVP Info. I zawsze, gdy jestem, a jestem dosyć często faktycznie, zawsze jest przedstawiciel opozycji, najczęściej Platformy Obywatelskiej. i tak było wczoraj, i tak było kilka dni temu, i tak jest zawsze, że politycy PO mogą być w TVP Info, a nie jest standardem, żeby w TVN24 zawsze byli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Często jest dwoje czy troje polityków opozycji, a nie ma nikogo z partii rządzącej.
To tutaj dzisiaj jest trochę podobnie, jest więcej polityków opozycji, ale kończę ten wątek już powoli, bo mamy jeszcze jeden temat. Jedno zdanie, bo poseł Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, że jeżeli tak wszyscy będziemy mówić o tym, że będą fałszerstwa, 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 to po prostu zdemobilizuje się wyborców. I czy to nie oznacza, że w tym momencie oni po prostu, skoro są przekonani, że wybory będą sfałszowane, to oni po prostu na te wybory nie pójdą, panowie. Waldemar Witkowski.
Generalnie, czy każdy system wyborczy w marginesie, powiem, że to jest margines, to nie jest jakieś tam drobne nadużycia, wykazuje i pokazuje, natomiast do wyborów należy chodzić. Ja już nie chcę, żeby w Polsce może taki był system jakiś Belgii, chyba że jest przymus wyborczy.
Tak, ale gdyby jest ta frekwencja... kara podatkowa potem.
Czy tak, ale generalnie frekwencja w naszych wyborach nie jest za wysoka. Czy ta frekwencja przynajmniej od 63-65% świadczy o tym, że zaangażowanie społeczeństwa w to, co się dzieje w Polsce, wybór władz publicznych byłoby lepsze niż frekwencja na poziomie 50%. Dyskutowaliśmy, znaczy ja tak zasugerowałem po cichu, że może faktycznie by należało zachęcić tych, którzy są bardziej związani z Polską, a więc ci, co płacą podatki w Polsce, może mają inne tam walory związane z tym, że są rodziny wielodzietne i tak dalej, żeby zachęcić ich do wyborów, to może ten system powinien ewaluować. To oczywiście jest bardzo trudne do przeprowadzenia, ale na przykład rodzina wielodzietna, rodzice mają prawo dodatkowego głosu za te małoletnie dzieci, bo my wybieramy dla przyszłości.
Myślę, że właśnie konstytucjonaliści mają migotanie przed siąków.
Ja wiem, ale generalnie ja chcę podyskutować o tym i może to nie jest moment, czas, ale jak zmobilizować większe rzesze wyborców do tego, żeby chcieli głosować, wybierać przyszłość, a nie ciągle gadać o historii, kto tam kiedyś koło kopnął w kostkę, a kiedy ktoś ukochał.
Przyszłość, tak dalej. To było hasło, które to wspomniane było... przez pana Aleksandra Kraszewskiego.
Tak, to też było hasło i dwukrotnie wygrał wybory.
Doskonały podprogowy przekaz, panie przewodniczący. Tak, panie pośle, Franciszek Sterczewski, a propos...
Ja muszę się jeszcze odnieść jedno słowo do tego, o czym wspominał pan poseł Porzucek. To znaczy, no po pierwsze, panie pośle, no nie trzeba być Trybunałem Konstytucyjnym, żeby znać zapisy Konstytucji i żeby wiedzieć, że po prostu nie można niszczyć sądownictwa tak, jak wy to zrobiliście. I wielokrotnie...
Panowie, nie otwierajcie nowych pól,
ale
nie skończymy tego wątku nigdy.
O to się wszystko rozchodzi, dlatego będą powody do naprawdę postawienia przed sądem wielu polityków rządzących i o tym pan doskonale wie, dlatego zrobicie wszystko, żeby te wybory wygrać. Proszę tutaj nie ściemniać, że jest jakikolwiek pluralizm czy równowaga w mediach publicznych. Proszę sobie zobaczyć na liczby, ile czasu antenowego, więcej niż 50% czasu miał kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Wszyscy inni kandydaci mieli jakieś promile. To było nieporównywalnie więcej czasu. To było faworyzowanie jednego konkretnego kandydata. To są metody po prostu autorytarne. Ale powracając do debaty o frekwencji, wszyscy byśmy chcieli, żeby była jak największa. Ale żeby była wysoka, to ludzie muszą wierzyć, że to państwo działa, a w sytuacji, kiedy ochrona zdrowia, transport publiczny, edukacja leży, bo nie potraficie zarządzać tym państwem, to ludzie mają brak wiary w to państwo, dlatego bo nie mają przekonania, że ich głos ma sens.
Ciekawe, za to ostatecznie osób pójdzie.
Proszę spojrzeć, gdzie frekwencja jest wyższa. Ona jest w miastach, bo tak samorządy jest, tak lepiej zarządzają całym... państwem niż
rząd. Ale to akurat na całym świecie, tak. Bo to sprawdzałem sobie, jak to wygląda.
Frekwencja w miastach jest wyższa, bo poseł Sterczewski ma do lokalu 200 metrów, a Jan Kowalski...
Ale proszę nie powracać do mnie, to nie o mnie chodzi. Tylko proszę nie odwracać kota ogonem, tylko jakbyście dobrze zarządzali, to byście mieli
panie
po prostu
pośle,
dobrą
to zupełnie na koniec. Ale widocznie, zapytam, czy rzeczywiście ma pan 200 metrów, skoro już tak ciągle poseł...
Ale jest widocznie dobrze inwigilowany jest. Ale sprawdzone.
To nie chodzi o... Znowu powróćmy. W sytuacji, kiedy ktoś jest chory, nie może się ruszać z domu, powinien mieć prawo również po prostu zagłosować. Głos jest świętem.
Być może
jest
ten
prawem każdego obywatela i obywatelki i żaden poseł nie powinien się zastanawiać i oceniać, czy ma daleko, czy niedaleko, tylko Panie, umożliwić to głosowanie.
Parę minut pozostało do końca programu, a chcę ten drugi wątek poruszyć, dlatego że mimo wszystko wszystkich nas zelektryzowało i się takimi wielkimi kręgami cały czas rozchodzi na świecie. Myślę o wypowiedzi byłego szefa polskiej dyplomacji, europosła Radosława Sikorskiego, który w wywiadzie powiedział, całe zdanie sobie pozwolę zacytować, bo ono jest kluczowe, na pytanie, czy rząd PiS-u myślał o rozbiorze Ukrainy, odpowiada: myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, i że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być. Powiem bardzo dyplomatycznie. Ocieka od kontrowersji.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że może dlatego tą taką wiedzę albo przypuszczenie miał, przecież był ministrem obrony w rządzie PiS-u, więc być może stamtąd, z doktryny wojennej z tamtych czasów przeniósł to na dzisiejsze czasy Radosław Sikorski. No niestety...
Archeologia to była.
No to nie archeologia, to ledwie tam kilkanaście lat temu. Kto nie pamięta, to mogę przypomnieć. Macierewicz był jego zastępcą, którego już Sikorski chciał odwołać, albo mało skuteczny, więc potem się obraził i poszedł do Platformy.
No dobrze, ale są same.
Ale co do wypowiedzi, czy generalnie tak, czy no obserwuję raz po raz na Twitterze te wpisy. No chyba ta Bruksela źle służy panu posłowi. Lepiej, żeby raz nic nie mówił, bo to, czy w tych sferach międzynarodowych uważam, że niezależnie, czy jest opozycji, czy z koalicji, czy jest PiS-em, czy Zjednoczoną Prawicą, Platformą, czy Lewicą, no powinniśmy cholernie dużą powściągliwość zachować.
Po wszelkie... Na pewno, jeżeli chodzi o Ukrainę pewnie.
I to zobaczcie państwo, tak, my możemy się z Niemców śmiać, ale Niemcy, mimo że mieli spory wewnętrzne, ja byłem w maju na jakichś tam w parlamencie niemieckim, na jakichś demonstracjach, dyskusjach i tak dalej, poważny wewnętrzny spór o politykę rządu niemieckiego na zewnątrz prezentowali tego samo zdanie. Jak komuś się nie podobało, podobała się dymisji pani minister. I tak trzeba w polityce międzynarodowej działać. Wprowadzanie takiego chaosu, często nie do końca przemyślanych wypowiedzi, wpisów po to tylko, żeby zaistnieć, moim zdaniem jest błędem i tu apeluję do pana Sikorskiego i jego władz partyjnych, żeby te powstrzymali. No, tak,
kolegów się partyjnych od tej wypowiedzi, tak oficjalnie?
No, odpowiedź już poszła, to już nie ma znaczenia, ale odcięcie było, to pan poseł Starczewski później potwierdzi, ale na przyszłość, no, to źle służy.
Przyznam szczerze, że nie było Polsce tak mocno, bo aż tego tak nie zarejestrowałem, panie pośle, mówię to bez żadnej złośliwości, gdzieś no, to musiało.
No, oczywiście, no myślę, że tu nie ma co za bardzo komentować tej wypowiedzi. Uważam, że absolutnie była niepotrzebna, ja się z nią nie zgadzam. No ale no, zwracam uwagę, że no, w ostatnim czasie również rozmawiamy w kontekście Radosława Sikorskiego również o tym, że sam jest również ofiarą różnych nieszczęśliwych wypowiedzi. Na przykład Jarosław Kaczyński oskarżył go o zdradę dyplomatyczną, przez co przegrał w sądzie, miał przeprosić na portalu Onet, co niestety oficjalnie kosztuje około 400 tysięcy złotych i nie zrobi tego, bo
to
PiS...
sobie słono Onet.
Tak, ale gdziekolwiek po prostu medialne przeprosiny tylko kosztują, ale PiS nie chce tego robić, chce być ponad prawem, zmienił kodeks postępowania cywilnego w taki sposób, że ta grzywna za przeprosiny będzie mogła wynosić najwyżej 15 tysięcy. W związku z tym, mimo że pan prezes Kaczyński używał takich słów nieprawdziwych, kłamliwych, nie będzie tutaj...
Ale my mówimy o wypowiedzi, panie pośle, no, błagam,
tak, ale...
i to jeszcze nie jest jedna.
Ale chodzi o to, że przez zmianę tego prawa teraz politycy PiS-u będą mogli oskarżać o wszystko wszystkich, mówić, kto jest zdrajcą, kto nie, kłamać i nie będą mogli podnosić konsekwencji. To jest problem,
ale
tak?
Ale na razie oskarża Radosław Sikorski w tej sprawie. No, jest
i nie ma racji, rodzaj... oczywiście. I przeprosił z tego, co wiem. Ale to oczywiście powinniśmy mieć jeden front. Absolutna zgoda z kolegą Witkowskim tutaj. Mam nadzieję, że posłem niedługo. W każdym razie, jeżeli
już
mamy...
dzisiaj parokrotnie tak, został posłem.
Jeżeli faktycznie rząd Prawa i Sprawiedliwości tak bardzo wspiera też naszych przyjaciół Ukraińców i Ukrainki, tak jak pan prezydent Andrzej Duda i chwała mu za to, że robi też co może, no to ja się pytam, co się wydarzy po marcu z uchodźcami i uchodźczyniami w Polsce, którym wsparcie rządowe wtedy wygasa, jak będą mogli mieszkać, jakie będą mieli wsparcie. O tym rząd nie mówi, nie rozmawia i znowu pomoc i ta solidarność będzie na barkach Polek i Polaków i znowu tak jak z COVID-em, tak jak z tą pomocą dla uchodźców, znowu będziemy sami. A rząd będzie umywał ręce i wystawiał piersi do orderów. Także ja czekam tutaj na, nie na słowa, ale na realne działania i pomoc.
Poseł Marcin Porzucek, pański komentarz do tej sytuacji z Radosławem Sikorskim.
Liczne słowa Radosława Sikorskiego. Ja nie słyszałem, żeby on gdziekolwiek i w jakimkolwiek momencie przeprosił. To chyba pan poseł Staszewski się przesłyszał albo coś mu się pomyliło, bo takich przeprosin oczywiście nie było. Radosław Sikorski kolejny raz idzie po bandzie, przekracza wszelkie granice, bo przecież to nie po raz pierwszy. Pamiętamy, kilka miesięcy temu wskazywał, sugerował, że to, co się wydarzyło na Nord Streamie, to jest robota Amerykanów. Było to wykorzystywane potem propagandowo przez przedstawiciela Kremla w ONZ-cie. Cały świat dyplomatyczny, zachodni potępił niefortunne, czy właśnie to za słabe słowo, no po prostu głupie. Głupie, nieprzemyślane słowa czy wpisy Radosława Sikorskiego. On powinien naprawdę powstrzymywać się od jakichkolwiek wypowiedzi publicznych, czy od Twittera, Facebooka, od wywiadów radiowych czy telewizyjnych, bo jego ponosi. Ja rozumiem, że postawiono na niego jakiś czas temu w różnych gremiach, natomiast no, nie radzi sobie z tym ciężarem gatunkowym, który jest. Oczywiście Polska była w pierwszym rzędzie i w awangardzie tych, którzy wspierali Ukrainę w różnych obszarach, to my mówiliśmy o rzeczach, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawały się trudne do osiągnięcia, chociażby koalicja czołgowa. Jeszcze jedna rzecz, panie pośle Staryczewski, jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące opłaty za przeprosiny. Ja przypominam państwu, że w debacie Radia Poznań, wtedy jeszcze Radio Poznań pod inną nazwą funkcjonowało, ale w 2014
roku... Radio Merkury, oczywiście, pamiętamy.
Tak jest, w 2014 roku w debacie radiowej były senator Platformy, później samorządowiec Piotr Głowski z Platformy mówił nieprawdziwe rzeczy na mój temat. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu został zmuszony, czy nakazano mu przeprosiny. Natomiast sąd oddalił mój wniosek o to, aby skorzystać i żeby z usług mediów. Sąd argumentował, że nie ma potrzeby korzystania z odpłatnego ogłaszania tego, bo przecież media się doskonale tym zajmą same i nie ma potrzeby generowania dodatkowych kosztów. I poniekąd ja tę argumentację przyjmuję. Te próby ściągania z kogokolwiek kilkuset tysięcy złotych są kuriozalne i absolutnie nie powinno być.
No, ale pan widzi, sam pan nie jest ofiarą sytuacji.
Pod tą czy pod inną osobę, tylko pod wszystkich znaków. Natomiast Radosław Sikorski powinien zostać odsunięty od jakichkolwiek działań.
Szanowni panowie, ja jeszcze krótko jedna rzecz, bo pan poseł mówi o tym, że Radosław Sikorski przeprosił. Ja mam znowu kolejny świeży cytat, tym razem wywiad dla Krytyki Politycznej, gdzie pan europoseł mówi, że ukraińskie elity marnowały czas, skrywając swoją korupcję i manię wielkości za opowieścią, że prowadzą jakąś wielką grę z wielkimi mocarstwami, a Ukraińcy drogo płacą za to lawirowanie. To jest jeszcze świeższy cytat. No więc tak się zastanawiam, czy gdzieś rzeczywiście ktoś nie powinien tego przytemperować, dlatego że to jest drugi przypadek w ciągu tygodnia, kiedy jest cytowany przez rosyjskie agencje propagandowe, przez rzeczniczkę tamtejszego MSZ-u Marię Zachorową, która mówi, no proszę bardzo, zobaczcie, nawet polscy politycy mówią, jaka jest ta Ukraina.
No na szczęście władze Ukrainy no, potępiły i ukarały tych, które tej korupcji się dopuściły, czy podejrzenia o korupcję. I to jest dobre, bo wszyscy wiemy, że na wojnach część nieuczciwy sposób się bogaci. No ważne jest to działanie. Tak zawsze było i tak pewnie wiele lat jeszcze będzie. Zresztą wszelkie konflikty zbrojne najbardziej uderzają w kobiety i dzieci, w najbiedniejszych. A bogaci często na tym zarabiają.
Tak. Chociaż Swietlana Jaksiewicz napisała, wojna nie ma twarzy kobiety.
Twarzy może nie ma, tylko że kobiety cierpią najbardziej.
No, najbardziej zgadzam cierpią się, kobiety zgadzam i dzieci. Się.
Kobiety. A co do Radosława, to niestety to poseł Starczewski i władze PO muszą coś z tym zrobić, bo może faktycznie ten pobyt w Brukseli nie pierwszemu jemu, ale wielu już...
Bruksela nie służy.
No nie służy, znam politykom. Innych europosłów, którzy tam źle kończyli.
Panie pośle, bardzo proszę. Tamek Starczewski.
To znaczy absolutnie, no tak jak wspominaliśmy wcześniej, no, wobec sytuacji na Ukrainie powinien być jeden front. To jest po prostu... nie tylko interes nasz, na który rozmawiamy, to jest interes, to jest racja stanu, tak, żeby wspierać Ukrainę, robić wszystko, żeby wygrała, walczyć to o czołgi, walczyć
być
o samolot zaraz.
Taką wypowiedź, tak mi
ale
się wydaje.
Ja myślę, jasne, głupia wypowiedź, nie ma tutaj w ogóle debaty na ten temat, ale właśnie dlatego powinniśmy mieć wspólny front i tak jak pan poseł Porzucek coś tutaj próbował pokazywać na różnicę między opozycją, ja zwracam uwagę, że właśnie w kwestii wsparcia dla Ukrainy, w kwestii transformacji energetycznej, w kwestii członkostwa w Unii Europejskiej, to w polskim rządzie jest różnica zdań, to właśnie pan premier Mateusz Morawiecki nie potrafi dogadać się z ministrem Ziobro, dlatego cały czas czekamy na KPO, dlatego czekamy na transformację energetyczną, znowu blokujecie wiatraki zamiast je odblokować, znowu
panie
przez
pośle,
was prąd będzie drogi.
Niestety na expose dziś nie ma, bo nam audycja się kończy.
Ale
ostatnie zdanie, poseł
rzecz.
Marcin Porzucek, panie pośle.
Szanowni państwo, mam nadzieję, że będzie wspólny front, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące Ukrainy, bo to jest w dużej mierze także nasze bezpieczeństwo. Gdyby to zależało tylko, gdybym patrzył na interes PiS-u, bym powiedział, no jak najwięcej Sikorskiego, ale chodzi o interes Polski, całego świata, więc mówię jak najmniej jego. A co do zmian w przepisach wyborczych, niech każdy ma blisko do swojego lokalu, niech demokracja będzie świętem nas wszystkich.
To akurat dobre zakończenie dzisiejszego spotkania. Poseł Franciszek Sterczewski, poseł Marcin Porzucek, Waldemar Witkowski, szef Unii Pracy. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy.
Za debatę. Dobrego wieczoru dla państwa.